kolejny dzień festiwalu, a dokładnie trzeci, 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu dobiega końca. Tak naprawdę przed nami jeszcze piątkowe pokazy konkursowe i towarzyszące, w sobotę także propozycje festiwalowe, no i werdykt. Na ten werdykt czekają rzecz jasna twórcy, ale myślę, że widzowie także, bo to festiwal, który gdzieś konfrontuje twórców poszczególnych tytułów właśnie z widzami, szczególnie, że większość z tych filmów i większość reportaży telewizyjnych, ale także propozycje radiowe potem są okraszone rozmowami właśnie, czy to z twórcami, czy z bohaterami filmu. Ze mną jest Michał Dądzik, filmoznawca. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
Który także brał udział w tej grupie selekcjonerów festiwalu, czyli to ty między innymi wskazywałeś te tytuły, które de facto już znalazły się w programie konkursowym. I tak sobie myślę, że my jesteśmy w dość szczególnym momencie, tak jako społeczeństwo, jako świat, no, nawiązuję tutaj oczywiście do pandemii, do lockdownu, i wiedzieliśmy od pewnego momentu, że te doświadczenia zupełnie bez precedensu znajdą swoje odzwierciedlenie także w sztuce. A kino dokumentalne wydaje się być chyba najlepszym narzędziem do tego, żeby spróbować jakoś nam wytłumaczyć to, co się z nami i działo, i dzieje. Czy faktycznie te filmy, które napłynęły też do konkursu, a które de facto już też nie znalazły się w tym ostatecznej selekcji, czy faktycznie widzisz, że to jest próba jakiegoś tłumaczenia nam tego świata, w którym przez te ostatnie 2 lata przyszło nam żyć? Czy to za wcześnie?
To jest kolejny rok, gdzie w selekcji do festiwalu pojawiają się filmy o tematyce covidowej, nazwijmy to, lockdownowej i tak dalej. I paradoksalnie tych filmów było kilka, natomiast no, nie zakwalifikowały się one, i to jakby bezdyskusyjnie, do konkursu, bo być może rzeczywiście minęło jeszcze trochę za mało czasu, być może my też jako osoby, które tego doświadczamy na co dzień i jesteśmy epatowani tym...
Jesteśmy tym zmęczeni.
Jeszcze nie dojrzeliśmy do takich filmów, a twórcy być może też, skoro już nagrali tyle tych materiałów, usiądą, nie wiem, za 3-4 lata i popatrzą na to trochę z innej perspektywy, więc... Póki co arcydzieła na temat COVID-u i lockdownu
jeszcze przed nami.
Nie widziałem.
Jeszcze przed nami, albo właśnie muszą gdzieś być może też poczekać na to, jak my sobie psychicznie i społecznie poradzimy z tym doświadczeniem. W selekcji konkursowej, jeśli chodzi o dokument, bo ty brałeś także udział w reportażu telewizyjnym, czy tylko w dokumencie?
Tutaj taka historia. Ja brałem udział tylko i wyłącznie w dokumencie, natomiast no, pamiętam rok temu, jak dostałem taką tabelkę, która troszeczkę mnie przygniotła i nie dopatrzyłem, że tam są różne kolory, więc zobaczyłem no, kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, potem poprawiłem to z serią reportaży, co już po prostu spowodowało, że dosyć oglądałem 24 godziny na dobę, po czym Jakub Wiewiórski powiedział, że nie, reportaże to nie, a ja już byłem w świecie jakichś małych porwanych tygrysiątek i różnych innych interwencyjnych akcji.
W takim razie będę skupiała się także na tym dokumencie, na tej selekcji, bo w tej selekcji spotykają się zarówno absolutni mistrzowie tego gatunku, Paweł Łoziński, myślę, że na jego film balkonowy, ci, którzy jeszcze go nie widzieli, na pewno czekają, zresztą gorąco Państwu ten obraz polecamy, ale są też młodzi twórcy, jak chociażby Zofia Kowalewska, która ze swoim drugim filmem występuje na tym festiwalu. Powiedz, jaki ty jako selekcjoner przyjąłeś kryteria czy klucz doborów? Co dla ciebie, oglądając dokument, jest po prostu najważniejsze?
Znaczy, po pierwsze, tutaj bardzo mocno wybrzmiało to, że ta granica pomiędzy dokumentem, takim przez duże D, a reportażem się gdzieś zaciera. Ja często się buntowałem i mówiłem, to nie jest dokument, to jest po prostu bardzo reportażowe. Natomiast mieli z tym problem sami twórcy, którzy po prostu wysyłali albo dokumenty jako reportaże, albo reportaże jako dokumenty.
Tak, jest chyba z propozycją Piotra Jaconia, która generalnie w takim obiegu publicznym funkcjonuje jako reportaż telewizyjny. Tutaj jest zakwalifikowana do dokumentu. To jest film o transpłciowym dziecku autora, ale też o rodzicach innych, przede wszystkim o rodzicach innych dzieci transpłciowych.
Tak, no wczoraj miałem przyjemność prowadzić spotkanie i twórca cały czas mówił mój reportaż, natomiast film został zgłoszony jako dokument. I moim zdaniem jest to, mimo że tej formy reportażowej i interwencyjnej, on ma takie cechy, mam wrażenie, dokumentu, który zostanie i który mówi o ważnych rzeczach też jak na niego popatrzymy za kilka lat, to możemy pomyśleć, wow, trochę się
zmieniło.
W takim razie
dopytam cię o to, w jaki sposób patrzysz na te prace, by zaklasyfikować je właśnie jako dokument. Co dla ciebie właśnie w tym aspekcie jest najważniejsze, żeby było dokumentem? Temat rzeka.
Uśmiecham się, bo to są odwieczne tej akademickie dyskusje na temat tego, co jest dokumentem, co nie jest dokumentem, co wolno w dokumencie i nie chciałbym w to wchodzić, bo mniej dla mnie istotne jest to stuprocentowa dokumentalność, jeżeli ona w ogóle istnieje, jakaś taka w definicji. A bardziej szukam jakiejś prawdy, ciekawej formy, bo też tej formy trochę brakuje. To znaczy są tematy, jest bardzo dużo słów, natomiast gdzieś ginie ta forma filmowa.
A ta forma taka dość, może nie nowatorska, ale jednak intrygująca, myślę, w sposób szczególny wybrzmiała, czy zaistniała w filmie 1970. To był film otwarcia, który zobaczyliśmy właśnie we wtorek na festiwalu. Film, który jest oparty na materiałach dźwiękowych. To są rozmowy podsłuchane ówczesnych władz, bo to jest film opowiadający o wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 roku w Polsce, choć nie tylko na Wybrzeżu. No i sam twórca tego filmu opowiadał, że no wiadomo, no film operuje obrazem, w związku z tym musiałem wymyśleć jakąś formę, w której ten dźwięk zaistnieje i tam się pojawia animacja, lalki tak naprawdę się pojawiają. Jakie inne takie ciekawe rozwiązania możesz wskazać w tej tegorocznej selekcji?
Animacja poklatkowa, czy w ogóle kukiełki, to jest coś, co pojawia się już od jakiegoś czasu w polskim dokumencie. Tak samo właśnie jak dokumenty animowane, czy animacje właśnie poruszające dokumentalne tematy, które zresztą mamy tutaj również do zobaczenia w trakcie festiwalu. Więc pomysł Wolskiego jest na pewno...
Ciekawy, ale nie nowatorski.
Znaczy myślę, że jest o tyle nowatorski, że on dotknął takiego tematu, który wydaje się, że już jest przez dokumentalistów i fabularzystów, łącznie z Czarnym Czwartkiem, po prostu wyeksploatowany. A okazuje się, że właśnie da się tą historię ożywić i pokazać ją też w takich barwach, bo te laleczki są lekko zdeformowane, lekko takie przerażające i wydaje mi się, że właśnie takie kreacyjne podejście do dokumentu jest czymś bardzo wartościowym. Zresztą, jak mówił reżyser, no, chodziło mu nie tylko o 1970 i historię, i jakąś tam edukację, ale o to, żeby to był film w ogóle o władzy w każdym systemie.
To są, jeśli chodzi o tematy, bardzo, powiedziałabym, bardzo szeroki spektrum, tak się zająknęłam, bo z jednej strony tak myślę, ale z drugiej strony jednak, jak tak się prześledzi te tytuły, to jednak kwestie społeczne i relacje z drugim człowiekiem to jest coś, co jest absolutnym fundamentem tych obrazów. Faktycznie tak jest? I takie też bliskie, intymne historie. Opowiadanie o rodzinach, nawet własnych rodzinach, opowiadanie o właśnie relacjach międzyludzkich, które gdzieś są wystawione na jakąś próbę, chociażby obraz Moniki Meleń i o przekraczaniu tych kolejnych granic. Chyba jednak ten dokument jest tak blisko człowieka, że nigdy od tego człowieka nie odejdzie gdzieś na jakąś konkretną, daleką odległość po prostu.
No jak mawiał klasyk, ciekawy jest tylko człowiek i myślę, że to będzie zawsze w dokumencie. Natomiast nie wiem, czy można tutaj sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika te dokumenty. No na pewno filmy, które uważam, że są najlepsze, czyli 1970, film balkonowy, Ucieczka na Srebrny Glob, o której nie mówiliśmy. Kuby Mikurdy, która też jest opowieścią z jednej strony o niedokończonym filmie i o historii niebyłej, można powiedzieć, ale też stara się uniwersalizować to, mówiąc o ówczesnej Polsce. I wydaje mi się, że takie wielowarstwowe opowieści są najbardziej ciekawe i też docierają na różnych poziomach do widzów.
To oczywiście odniesienie do twórczości Andrzeja Żuławskiego, zresztą w środę została odsłonięta na ulicy Piotrkowskiej jego gwiazda i także jego rodzina, w tym brat i Andrzej Jaroszewicz, jego najbliższy współpracownik, autor zdjęć do większości filmów Żuławskiego, mówił o tym, że to jest bardzo wartościowa historia opowiedziana przez Kubę Mikurdę. Trochę już zdradziłeś swoich faworytów, muszę powiedzieć tak między wierszami, ale oczywiście jury podejmie ostateczną decyzję, ale czy na przestrzeni tych lat, kiedy obserwujesz festiwal, jesteś też stałym bywalcem w ogóle wydarzeń filmowych, twoje typy sprawdzają się z typami właśnie i z werdyktem jury?
Najczęściej nie, to znaczy Często przy tej selekcji mówię, kurczę, genialny film, powinien dostać nagrodę i okazuje się, że nie dostaje nic, więc absolutnie proszę nie traktować moich typów jako, jeżeli by ktoś obstawiał albo chciał na jakiejś loterii zagrać, to być
powołać
może...
Powołać się na twoją intuicję to niekoniecznie.
Nie, ale wydaje mi się, że warto te filmy zobaczyć i też się z nimi skonfrontować, bo naprawdę są interesujące.
A mówił i polecał Michał Dądzik, filmoznawca, ale także selekcjoner tegorocznego Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.